I mam też w związku z tym trudny czas. Wiecie, ona mi odpisała po modlitwie. W ogóle Wiola jest niesamowita, czasami ją proszę o modlitwę, a potem ona odpisuje tam gdzieś za laski i mówi, pomodliłam się, poszcząc tydzień o to. Ja mówię, Boże, po prostu po co ja pisałem, żeby się modliła? Pozbawiłem jej posiłków na cały tydzień. Bardzo poważny wstawiennik. W ogóle zachęcam was do służby modlitwy. Okej? A nie tylko modlenia się w kategoriach, żeby mi się polepszyło, ale służby modlitwy. I to jest fantastyczne u tej naszej córki duchowej i naszej misjonarki. I ona mi odpisuje później po jakimś czasie i mówi, Marek, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jak ci Bóg powiedział, żebyś coś zrobił, to nie martw się, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Bo Bóg bardzo często każe nam robić rzeczy bez sensu. Patrz na Jozuego, który musiał bez sensu chodzić 6 dni wokół Jerycha. Sens był dostrzeżony dopiero po... A przed było widać bezsens i znój. Więc napisała mi, pierwsze, jeżeli Bóg ci to powiedział i to robisz, to nie martw się, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. A drugą rzecz, słuchajcie, którą powiedziała, to powiedziała, że nieważne, że masz zły czas. Bo nie ma czegoś takiego, jak zły czas. Jest po prostu czas. I on nie jest zły. Nie można... kwantyfikatorów moralnych przyklejać do czasu. Czas nie grzeszy i czas nie jest święty. To ludzie czynią czas bezbożnym albo oddzielają czas i czynią go świętym. Więc ona powiedziała, słuchaj, czas nie jest zły. Po prostu to jest taki czas i trzeba go po prostu przejść. On nie jest ani dobry, ani zły. Jest po prostu trudny. A trudny czas nie jest ani dobry, ani zły. Wszystko zależy od tego, jak go wykorzystamy. Wiecie, i teraz spadły na nas te informacje, które już się tak sączą coraz szybciej, nie wiadomo, gdzie się to skończy, ale wiecie, Słowo Boże mówi do uczniów pańskich, żebyśmy my rozpoznawali czas, w którym żyjemy i należycie go wykorzystywali. I byli solą ziemi, światłem świata w tym czasie i nie martwili się tym, że jest zły czas i sprawdzali cały czas statystyki i martwili się o 1000 innych rzeczy i czytali po prostu aż do omdlenia albo do zwymiotowania media, które nas straszą, ale żebyśmy byli skupieni na Panu i wiedzieli, co w danym czasie zrobić. Powiedz zrobić. Zrobić. To będzie takie szczególne słowo od Pana, zrobić, ponieważ mamy dzisiaj Marka z żoną z Gorzowa dzisiaj wśród nas i myślę, że słowo zrobić to jest słowo, które Duch Święty kieruje do Marka. I nie chodzi, Marzenka, o żadną rzecz, o której ty myślisz, co miałby w domu zrobić. To jest coś głębszego i wiesz, że Duch Święty będzie działał. Więc powiedzmy razem jeszcze zrobić. Amen. Więc nieważne, jaki jest czas, ważne jest, co w tym czasie ty zrobisz ze swoim życiem. I słuchajcie, od razu na początek otwórzmy Ewangelię Łukasza. 19 rozdział. No gdzie ten szelest? 19 od 41 wersetu. Tutaj czytamy słowa Jezusa. A gdy przybliżył się do Jerozolimy, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu, powiedzmy w tym dniu, kiedy jest mowa o dniu, to jest mowa o czym? O czasie, tak? Jest mowa o kalendarzu, jest mowa o dacie. Dni to nie są drzewa, dni to nie są drogi, dni to jest czas. Jezus mówi, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczami twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, powiedzmy dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twych wytępią i nie pozostaną z ciebie kamienia na kamieniu. Dlatego, że nie poznało, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Powiedzmy czasu nawiedzenia swego. 3 razy w tych 4 wersetach mamy odniesienie do czasu. Jezus płacze nad Jerozolimą nie dlatego, że będzie zburzone najbardziej, ale dlatego, że nie rozpoznało swojego dnia, dnia, który miał służyć ku czemu? Czytamy? Ku czemu miał służyć ten dzień? Co tam widzicie? Zajrzyjcie w swoje Biblię. gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. Boży plan dla nas, wiecie, w tym czasie, który jesteśmy, jest taki, żebyśmy my doświadczali Jego, żebyśmy doświadczali pokoju. Każda zmiana czasu, każda rzecz, której nie ogarnia świat, której nie rozumie świat, w której ma oczy zamknięte na to, co się wydarza, dla świętych, dla uczniów pańskich, jest czasem, w którym my możemy rozpoznać dary Boże, które przychodzą, które będą błogosławiły nas pokojem i przez nas będą błogosławiły otaczający świat. Więc słuchajcie, Boże wezwanie a propos czasu, rozpoznawania czasu łaski jest takie, żebyśmy my byli trzeźwi i panowali nad swoimi władzami poznawczymi, oczami, uszami i widzieli, co się dzieje. Czas nie jest zły. Czas może być trudny, ale trudny czas nie jest ani dobry, ani zły. Ważniejsze jest to, żebyśmy my go rozpoznali. Jezus tu mówi straszną rzecz. On mówi, że przez to, żeś nie rozpoznało, mówi do Jerozolimy, czasu swojego nawiedzenia, usypią wał wokół ciebie. Jakbyś był na Masadzie w Izraelu, którą zdobywano bardzo długo, to z góry widać, jeszcze do dzisiaj, 2000 lat później, wał kamienny usypany wokół Masady. Rozbijano obozy i usypano kamienne wały, żeby strzec, żeby nikt nie mógł wejść do miasta, nikt nie mógł wejść. Miasto było zamknięte murami, ale wróg usypywał kolejny wał, żeby jeszcze bardziej odizolować to miasto. Jezus mówi, usypią wokół ciebie wał kamienny z kamienia, zostaniesz zdobyte, zniszczone, wy będziecie mordowani i będziecie wypędzeni. Wiecie, i to mówi Jezus. Wiecie, dzisiaj, kiedy my żyjemy w czasach Nowego Przymierza, to my sobie mówimy sobie, jak w ogóle Jezus mógł takie rzeczy mówić? Przecież ja znam Jana 10:10. Diabeł przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. A teraz Jezus przychodzi i mówi taką rzecz. Wiecie, Jezus nie przyszedł zrobić tego. On nie usypał wałów wokół Jerozolimy. On nie przepędził stamtąd jej mieszkańców. On nie zabił dzieci Jerozolimy. Ale On wie, co się dzieje z naszym życiem, kiedy my źle wykorzystujemy czas. Kiedy my nie rozpoznajemy czasu, to przychodzi do naszego życia panika. Nie wiemy, co zrobić. Jesteśmy wystraszeni. Przychodzi do naszego życia rozproszenie. Zaczynamy zajmować się innymi pobożnymi tematami. Albo też może przychodzić na skutek trudności do naszego życia apatia. Czyli takie zmęczenie trudnym czasem, które włącza taką postawę, cóż ja mogę zrobić, muszę tylko trwać. Ale wiecie, dla uczniów pańskich ani panika, ani działanie impulsywne, ani zbytnia odwaga, żeby rzucić się i próbować od razu zmieniać rzeczywistość, nie jest rozwiązaniem. Nie jest rozwiązaniem rozpraszanie się na innych rzeczach. Nic się nie dzieje, żyję jakby się nic nie zmieniło. Ani nie jest rozwiązaniem apatia, czyli będę czekał, aż się wszystko skończy, bo wszystko się kiedyś kończy. Tylko wiecie, wszystkie rzeczy się kiedyś kończą, ale może się okazać, że zanim one się skończą, my się skończymy. I to by było bardzo przykre. Więc wiesz, rozpoznaj czas Bożego nawiedzenia. Chcesz powiedzieć, ale jakiego Bożego? Przecież to jest po prostu, to jest choroba, to jest panika, to jest nieumiejętność zarządzania krajem. Wiecie, ale Bóg jest w stanie po prostu załatwić te sprawy w tym czasie, zająć się nami i poprowadzić nas do miejsca owocności. Czas jest jaki jest, ale co my z nim zrobimy? Wszystko, co przychodzi w każdym momencie, jest jakimś czasem nawiedzenia. Możemy otworzyć nasze oczy i odebrać po prostu od Pana. Panie, co w tym czasie należy robić? Za chwilę będziemy czytać wypowiedzi Jezusa o innych trudnych czasach, które nadejdą. Jezus, kiedy mówił o tym, dzisiejsi badacze apokalipsy, różnej maści, adwentyści, ludzie końca czasów badający, lubią czytać te fragmenty i skupiają się na znakach. Ale wiecie, jak my czytamy te fragmenty, na przykład 25 rozdział Ewangelii Mateusza, czy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to widzimy, że tam, kiedy Jezus opisuje te czasy, które nadejdą, za każdym razem mówi, co my, Jego uczniowie, mamy w tym czasie robić. Jak mamy żyć w tym czasie, tak? Słuchajcie, my jako ludzie wierzący, my nie możemy Bogu zadawać pytania, jak paprykarz, ogrodnik zadał premierowi parę lat temu, jak żyć, kiedy mu grad zniszczył folię. Ale niestety, słuchajcie, my jako wierzący, kiedy przychodzą do nas uciski, my często Bogu zadajemy takie pytanie, jak żyć? Jak teraz żyć w tej sytuacji? Gdzie uczeń pański jest z Panem, jest Jego uczniem. Jego duch prowadzi go do Niego, żeby zadawać Mu pytania. I kiedy zadaje Mu pytania, to On Mu mówi, co On ma robić. Wczoraj, wiecie, wieczorem czytałem Biblię sobie tak przed zaśnięciem przy mojej nocnej lampce i po prostu i trafiłem akurat, czytałem list Jakuba i to mnie tak uderzyło. Jeżeli ktoś cierpi, niech się modli. Jeśli się raduje, niech śpiewa pieśni. Co mówię, wow, jakie proste. Jest pytanie, jest odpowiedź. I wiecie, i było ciekawie, bo jeszcze była taka niesamowita koincydencja, bo zerknąłem, akurat wyskoczył mi post Jima Gola, takiego proroka, i tego samego dnia dokładnie to napisał. Mówi, zmartwienie i troska jest Bożym wezwaniem do modlitwy. Wiecie, to jest niesamowite, to jest tak banalne. Przeżywasz trudny czas, najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić w tym trudnym czasie, to po prostu zacząć się modlić. A jeżeli czas nie ustępuje i troska nie ustępuje i zmęczenie nie ustępuje, możesz po prostu modlić się jeszcze więcej. Ktoś nawet kiedyś powiedział, chyba to Marcin Luther był, jemu przynajmniej się przypisuje te słowa, że jak mam za mało czasu, żeby ogarnąć obowiązki, to więcej się modlę. Więcej czasu poświęcam na modlitwę. Zbliżenie do Boga jest zawsze rozwiązaniem na każdą sytuację. Tydzień temu mówiłem, że rozwiązaniem na nasze sytuacje nie jest kolejny podręcznik know-how. Jak coś zrobić? Wiedza, gnoza, poznanie, które prowadzi do zbawienia. To jest generalnie koncepcja pogańskiej gnozy. Objawienie, żeby odkryć kolejny klucz. Zmagam się, stoję przed ścianą i wołam do Boga, Boże, i co teraz, i co dalej, i co z rodziną, i co z domem, i co z finansami, i co teraz będzie? A odpowiedź nie przychodzi. Dlaczego nie przychodzi odpowiedź? Wiecie dlaczego? Bo On jest odpowiedzią, a nie kolejne know-how, co zrobić w tej konkretnej sytuacji. Jezus mówi do uczonych w piśmie, czytacie pisma, macie cały ten know-how, macie przykazania, wiecie co zrobić, a jednak do mnie przyjść nie chcecie. My, nowonarodzeni chrześcijanie, uczniowie pańscy, popełniamy ten sam błąd. Przychodzi na nas trudny czas, jesteśmy maglowani, a my cały czas szarpiemy się z tymi drzwiami i krzyczymy, niech nam ktoś powie, co zrobi, niech ktoś zmieni okoliczności. A Jezus, tak jak 2000 lat temu do uczonych w piśmie, tak samo dzisiaj do nas się zwraca. I mówi, szukacie odpowiedzi, chcecie wiedzieć, jak żyć, a do mnie przyjść nie chcecie. A w każdej trudnej sytuacji, kiedy przyjdziesz do Niego, otrzymasz odpowiedź. I jak żyć? I otrzymasz ogień i odpowiedzi, i pocieszenie, i zachęcenie, żeby wiedzieć, jak to zrobić, co On ci powiedział. I nie zostaniesz zostawiony bez energii w swoich rękach i w swoim sercu, żeby wykonać to, do czego Bóg ciebie powołuje. To jest proste. Przyjdźmy do Boga. Opowiadałem wam już tydzień temu, ale mam wrażenie, że dzisiaj do kościoła przyszli inni ludzie niż tydzień temu. Ale tydzień temu wam opowiadałem sen, który miałem. Obudziłem się w środku nocy za 15:03, umęczony. Moja żona, która terapeutyzuje ludzi, którzy nie mogą spać po nocach, powiedziała mi, co należy robić. Też wam powiem od razu, to jest za darmo teraz, nawet na transmisję. Nie, niech przyjdą, niech płacą. Dobrze, okej, to nie powiem. Dobrze. Nie, powiem już. Iza mówi tak, jak człowiek nie może spać i się przewala na łóżku, to najgorszą rzeczą, jaką może zrobić, to dalej się przewalać. Wtedy jego łóżko zostaje skażone tymi myślami i troskami. Jeżeli nie możesz w nocy spać, najważniejsze jest wtedy wyjść z łóżka. Iść do innego pokoju, usiąść na krześle, napić się szklankę wody, napić się jakiejś uspokajającej herbaty ziołowej, nie kawy. Pomodlić się i wtedy, kiedy na nowo zaczyna nachodzić znużenie, to wrócić i zasnąć. Ja tego kiedyś nie wiedziałem i czasami 2-3 godziny się przewalałem i już mi się myliło, co jest snem, co jest troską, co jest po prostu koszmarem, a co jest jakimś półsnem. Wstawałem umęczony. Teraz robię inaczej. Jak się budzę w środku nocy, to wstaję, idę na dół, siadam, modlę się, coś przeczytam, coś zrobię, przeważnie pół godziny do 45 minut, z powrotem zaczynam je mulić, wracam elegancko, cyk, i kolejne bite godziny, których nie pamiętam, wstaję wyspany. Czyli to mi się wydarzyło w zeszłym tygodniu, gdzieś za 15:03 było, obudziły mnie takie wyciorane troski, różne rzeczy, które mi narastały we mnie. Zszedłem na dół, wypiłem szklankę wody, usiadłem w fotelu, zapaliłem lampkę, zacząłem się trochę modlić pod nosem. Po pół godzinie już mnie... Dobra, już jest, wracam do łóżeczka. Położyłem się i słuchajcie, jak tylko zasnąłem, na samym początku tego zasnięcia, zobaczyłem, że Jezus siedzi na łóżku i mówi do mnie, ja jestem Twoim życiem. I powiedział do mnie, i ja jestem Twoim życiem. I jeszcze pamiętaj o dwóch rzeczach, prostota i prawość. A ja do Niego w tym śnie mówię, o, to w sumie to jest 3P. Prawda, czyli On, prostota i prawość w naszym życiu. I słuchajcie, obudziłem się później, 3 godziny później, pamiętałem ten sen, to jest rzadkość. Przeważnie się pamięta te sny tuż przed przebudzeniem. To jest takie proste. Możesz gonić, pędzić, walczyć, załatwiać, a możesz zamiast tego zanurzyć się w modlitwę, przyjść do Niego i usłyszeć, gdzie On jest, gdzie Ty jesteś, co się dzieje, co jest odpowiedzialnością na teraz. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, nie musisz sięgać lata do przodu, nie musisz wiedzieć, kiedy szczepionkę wymyślą, nie musisz wiedzieć, kiedy jest szczyt pandemii, nie musisz wiedzieć, kiedy siłownie odblokują. Generalnie nie musisz nic wiedzieć. Musisz wiedzieć tylko to, czy twoje serce jest utwierdzone w miłości z Bogiem i co jest zadaniem na dzień dzisiejszy, żeby wykonać to zadanie. To jest tak proste. Teraz, kiedy włączono tą czerwoną strefę, czytałem taką wypowiedź psychologa, który powiedział, najważniejsza rzecz w tym czasie to nie próbować ani ulec panice i przesadzić z ilością informacji i mediów w głowie, a z drugiej strony nie próbować szybko zmienić swojego położenia i czasu, w którym się znaleźliśmy. Bo zarówno ci, którzy ulegają panice i strachowi, jak i ci, którzy szybko biorą się za bary z tym czasem, są pierwszymi, którzy ulegają wypaleniu i po prostu trafiają naprawdę na kryzys wtedy, bo wtedy im zaczyna coś nie tak w środku działać. Wiecie, ludzi, których się uczy żyć na nowo po jakichś traumatycznych informacjach, które do nich dotarły, czy na temat ich zdrowia, czy po prostu, nie wiem, wracając z wojen, to pierwsze, co się uczy ludzi w pomocy psychologicznej, to się uczy ich, jak wypełnić każdy dzień praktycznymi, spokojnymi zadaniami. I wiecie, jak czytam wypowiedzi Jezusa, to on tego uczył. On powiedział, nie martw się o dzień jutrzejszy, bo dzień jutrzejszy ma dosyć swojego utrapienia. Po prostu zrób dzisiaj to, co należy do ciebie dzisiaj. Co dzisiaj mogę zrobić? Ale jeżeli będziesz się martwił całym swoim życiem, rozwiązywaniem wszystkich kwestii wokół siebie, to nic nie zrobisz. Będziesz siedział i myślał, kiedy będzie lepiej. Może się okazać, że nigdy nie będzie lepiej. Kiedy się zmieni ta sytuacja? Nie wiadomo. Wiesz, Słowo Boże mówi, że te wszystkie rzeczy, które są zapisane w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, w życiu tych wielu pokoleń Izraela, zostały zapisane dla naszego pouczenia. My oczywiście lubimy wyciągać te fragmenty, które są przełomowe. Więc mamy potop, lubimy czytać podróż Abrahama do Kananu, lubimy wyprowadzenie Izraela z Egiptu, lubimy Księgę Ezdrasza, Nechemiasza, jak oni wracają, odbudowują świątynię, lubimy czytać takie momenty. No wiecie, pomiędzy tymi momentami jest życie całych pokoleń, które by mogły powiedzieć, jak w filmie Rejs, nic się nie dzieje. Jak Józef ze swoimi braćmi i ze swoim ojcem trafili do Egiptu, to musiało troszkę upłynąć, zanim wyszli z Egiptu. Ile to było? Ktoś pamięta? 300 lat, tak? 400? 300? 300 lat. I co oni mogli powiedzieć w tym czasie? Mogli siedzieć po prostu jak na pokładzie statku na rzece i mówić, nic się nie dzieje. Więc my teraz jesteśmy w tym czasie i jesteśmy zobowiązani przez Pana, żeby rozpoznawać nasz dzień, co jest dzisiaj naszym powołaniem, naszym zadaniem, co my dzisiaj mamy zrobić. Jezus przychodzi, słuchajcie, nie bądźmy Jerozolimą, nad którą On płacze. Okej? Po prostu bądźmy tymi, którzy rozpoznają to, co do nas należy. I teraz słuchajcie, pójdźmy dalej. I pójdźmy do Ewangelii Mateusza. I teraz będą te fragmenty, które wam zapowiedziałem, które mówią o trudnych czasach, które nadchodzą, a w które Jezus okrasza bardzo mocno konkretnymi zadaniami dla nas, którzy do Niego należymy. I słuchajcie, będziemy czytać. Najpierw może Mateusza 24:44 od tyłu. Mówi tak. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Powiedzmy, nie domyślacie.
Nie domyślacie.
Wiecie, to jest po prostu tak, że jeżeli rzucamy się w tematy eschatologiczne, to przynajmniej ja tak miałem przez wiele lat, to mówiłem, no dobra, jest napisane, po pierwsze jest powiedziane o godzinie. Więc godziny może się nie domyślę. Ale może dzień i miesiąc, albo rok, albo porę, potem sezon, potem dokładałem do tego inne wypowiedzi apostołów, którzy mówili, że was ten dzień nie zaskoczy, bo schodzicie w światłości. I wiecie, już mi się to rozrzedzało. I już próbowałem robić konstrukcję. Po paru latach takiego badania stwierdziłem, że już sam dobrze nie wiem, czy jestem premilenialistą, milenialistą, czy postmilenialistą. Fakty eschatologiczne znam, a poukładać ich pomimo 30 lat życia z Bogiem konsekwentnie nie potrafię i zawsze jest jakieś ale. I wiesz, i Pan Jezus mówi, że są rzeczy, które się będą wydarzały w naszym życiu, których my się nie domyślamy. Wiecie, my chcielibyśmy się domyśleć. Dlaczego? Bo jeżeli się domyślisz, to możesz przeciwdziałać. Się mówi, że jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył. No ale nie wiedział. I tak wygląda całe nasze życie. Próba tak naprawdę, słuchajcie, skontrolowania swojego życia, to jest próba życia nie po chrześcijańsku. Bo my, kiedy się modlimy, to czynimy Jego Panem i kontrolę nad swoim życiem oddajemy Jemu. Natomiast wszelkie próby przewidzenia, co będzie się działo i poukładania w ścisły sposób, żeby nie przegrać, nie mają natury chrześcijańskie, nie są przeznaczone dla uczniów pańskich. Jezus mówi, dlatego i wy bądźcie gotowi, bo nie domyślacie się, o której godzinie Syn Człowieczy przyjdzie. Jakie tu mamy rozwiązanie na czas, na tą naszą nieumiejętność domyślenia się? Jakie tu jest macie swoje Biblię, rozdawaliśmy je przed chwilą. Co tam jest napisane? Tam jest w 44 jest rozwiązanie zawarte. Co Jezus każe zrobić? Być gotowym. Być gotowym. Panie, ale jak być gotowym, jeżeli ja się nie domyślam, kiedy Ty przyjdziesz? Wiesz, nie masz być gotowy, że masz mieć po prostu, nie wiem, po prostu świeżą pościel dla Jezusa zasłaną w pokoju gościnnym. Jak my mamy być gotowi? Nie masz być gotowy, że nazbierałeś konserw, jesteś dobrym prepersem i masz bunkier przygotowany na czasy ostateczne i broń przeciwko zombie i wszystkie inne rzeczy, jesteś gotowy na czasy ostateczne. Jedyne, co my możemy zrobić w momencie, kiedy się nie domyślamy, to my mamy być gotowi. Nasze serce ma być gotowe, nasz charakter ma być gotowy, nasze sumienia mają być gotowe, nasze powierzenie się Panu i oczekiwanie każdego dnia tego, czego On nas oczekuje, to jest przygotowanie się na te czasy. Wiecie, dzisiaj, kiedy patrzymy na Kościół już od wiosny, w tym covidowym 2020 roku, jak się patrzy na Kościół, to widać od razu, kto był przygotowany, a kto nie. I to wcale nie chodzi o to, że jedni mieli kupione narzędzia do transmisji w kościele, albo tam inni mieli grupy domowe, więc mogli szybko przejść w takie organiczne funkcjonowanie. To w ogóle nie ma znaczenia. Bo są kościoły, które nie miały żadnych kamer i żadnych grup domowych, a były świetnie przygotowane na czas COVID-u. Dlaczego? Bo ludzie żyli blisko Boga. I kiedy to przyszło, wiedzieli, że teraz jest czas, żeby zająć się wystraszonymi, żeby zająć się chorymi, żeby zacząć nieść Ewangelię i zrobić to, co do mnie należy w tym czasie. To jest gotowość. To jest gotowość. Nauczyć się żyć w taki sposób, że bez względu na to, w jakim położeniu jestem, zawsze bez przystanku się modlę. Zawsze dziękuję. Zawsze jestem blisko Boga. To jest przygotowanie nasze na trudne czasy. I to wychodzi, kiedy przychodzi trudny czas. Jezus mówi, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, o której się nie domyślacie. A teraz przewróćmy kartkę I przeczytajmy od wiersza trzeciego, 24:3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak przyjścia i końca świata. Kiedy to się stanie? Jakie będą znaki? Powiedz nam. Wiecie, uczniowie mieli dokładnie takie samo podejście, jak my mamy dzisiaj. Panie Jezu, uprzedź nas, żebyśmy byli gotowi. I wiesz, i to, co za chwilę będziemy czytać, właśnie jest takie dwutorowe. Z jednej strony Jezus mówi o znakach, ale nie mówi, że to ich ustrzeże przed problemami, które nachodzą w tym czasie. On po prostu im mówi o znakach, żeby nie byli pogubieni, kiedy to się zacznie dziać. A z drugiej strony mówi o tym, co mają robić w tym czasie. I takie jest przede wszystkim znaczenie znaków w Biblii. Nie, żeby człowiek po prostu usiadł jak wróżka z tarotem i powiedział: o, taka karta, to jest znak. On nie chce z nas uczynić chrześcijańskich tarosistów potrafiących rozpoznawać znaki. Chodzi o to, że kiedy tego rodzaju rzeczy się dzieją, żebyśmy my wiedzieli, w tym momencie powiedzieli: aha, to teraz należy robić to. Powiedzmy robić. Marek, powiedziałeś tak? Już dwa razy dzisiaj na nabożeństwie. Robić. Okej? Okay? Jezus odpowiadając rzekim. Baczcie, żeby kto was nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem Chrystus, i wielu zwiodą. Teraz jest bardzo fajne słowo: zwiedzenie. Bardzo popularne w dobie mediów społecznościowych, heresy hunters po całym świecie, którzy kombinują, jakby to komu dowalić, gdzie zwiedzenia, gdzie herezje, który Kościół odstępczy. Bardzo uwielbiają te wersety. Wielu zwiodą, 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 zwiodą. Ale wiecie, chcę was, możecie sobie posłuchać całe świetne kazanie na temat zwiedzeń Przemka Kopyto na ich stronie Kościół Nowe Życie w Lublinie. Bardzo fajnie powiedział. On powiedział, tu jest wyraźnie powiedziane, o jakie zwiedzenie chodzi. Wielu przyjdzie i powiedzą: ja jestem Mesjaszem. Więc my już się nie musimy bać zwiedzeń. Człowieka się modlą, wsadzają go na krześle, mówią: masz krzywy kręgosłup, będziemy się modlić, jedna noga się wydłuża, druga się skraca i już po prostu ktoś wie, że to jest zwiedzenie. Bo jak się mocniej pociągnie, to ta miska biodrowa się przesuwa i szara para, i to jest po prostu zwiedzenie. Nie, to nie jest żadne zwiedzenie. Jezus nie mówi o takich rzeczach. Jezus mówi, że zwiedzenie to jest wtedy, kiedy człowiek przychodzi i mówi: ja jestem Mesjaszem, pójdźcie za mną, to znajdziecie zbawienie. To jest zwiedzenie. A nie to, że ktoś w nieumiejętny sposób naucza, czy w nieumiejętny sposób się modli, czy w nieumiejętny sposób korzysta z darów Ducha Świętego. To nie ma nic wspólnego ze zwiedzeniami. Więc jak wiesz, kiedyś będziesz coś, wpadniesz na YouTubie albo na innym portalu, coś o Billu Johnsonie albo jakimś innym ciekawym gościu albo Heidi Baker, to naprawdę nie musisz się przejmować słowem zwiedzenie, które tam pada. Bo ani Bill Johnson nie powiedział, że jest Chrystusem, ani Heidi Baker nie powiedziała, że jest Chrystusem, ani nikt z tych Bogu Ducha winnych, Benychinów i innych nigdy w życiu całym swoim nie powiedzieli, że są Chrystusem. Więc to w ogóle ci się nie klei z tematem zwiedzenia. Tu Jezus mówi, czym będzie zwiedzenie. Zwiedzenie będzie pójście za fałszywym Zbawicielem. Zapadnięcie na kolana i powiedzenie: tak, ty mnie prowadź. Dzięki tobie odnajdę nadzieję, szczęście i życie wieczne. To jest zwiedzenie. I takiego zwiedzenia możemy mieć całą kupę w Kościele. I ono się realizuje wtedy, kiedy się nie modlisz i kiedy próbujesz własnymi siłami swoje życie pchać do przodu. Ta-da! Nie trzeba szukać na YouTubie. Wystarczy spojrzeć w lustro, żeby odkryć fałszywego Mesjasza, który na sobie samym polega. Dobrze, jedziemy dalej. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, powiedzą: ja jestem Chrystus. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Jaki jest znak końca? Wieści o czym? O wojnach. Jakie jest zadanie? Nie bać się w tym czasie. Bardzo proste. Jest znak i jest co robić. Wczoraj oglądaliśmy taki film przygodowy z Izą wieczorem dla dzieci. Ostatnio coraz częściej takie oglądamy, bo tylko one jeszcze są w miarę moralne. Jak 12 plus i zaoglądamy, 12 plus może być, pewnie się nic strasznego nie wydarzy. No i sobie obejrzeliśmy taki o odkryciach w dżungli amazońskiej. I główny bohater był człowiekiem, który przeżył pierwszą wojnę światową i potem była druga wojna światowa. Wiesz, tak oglądałem ten film i sobie pomyślałem tak. Przed pierwszą wojną światową nikt z ludzi nie domyślał się, że może być taki konflikt, w którym takie miliony ludzi zginą w Europie. Nikomu do głowy nie przychodziło. Krajami Europy rządzili spokrewnieni bracia i kuzyni. Jak zjeżdżali się ci wszyscy królowie, pruscy, holenderscy, duńscy, carowie rosyjscy, austriaccy, habsburgowie, ci wszyscy książęta Anglii i innych państw, to oni wszyscy byli pokoligaceni. Właśnie dlatego między innymi hemofilia po prostu niszczyła te rody, bo po prostu byli genetycznie niewymieszani. Gdzie mówili, w Europie, kochani, my to jesteśmy Europa. My tu mamy Areopag, my tu mamy filozofów, my tu mamy prawo rzymskie, my tu mamy chrześcijaństwo. My wszyscy jesteśmy jedna cywilizacja europejska, która rządzi całym światem. Nad Imperium Brytyjskim nigdy nie zasypia słońce. To my stworzyliśmy Stany Zjednoczone Ameryki, które są po prostu kolejnym wyciągnięciem cywilizacji na zachód, a na wschód panujemy w Chinach, panujemy w Indiach i kolonizujemy Afrykę i niesiemy Ewangelię tym ludziom, którzy po prostu jeszcze nie wyszli z epoki kamienia łupanego. Jaka wojna? Nikt się nie domyślał. I nagle łubudu spadło i miliony zginęły. I wiecie, nawet dzisiaj, jak się jeszcze na przykład w Wielkiej Brytanii jest taka kultura obchodzenia tych wszystkich rocznic śmierci, jak śledzę media, mam wrażenie, że ofiary pierwszej wojny światowej są w Wielkiej Brytanii nawet bardziej czczone niż drugiej wojny światowej. Prawdopodobnie dlatego, że był to tak wielki szok dla społeczeństwa. Ilu młodych, wykształconych ludzi zginęło na tym po prostu śmiercionośnym, martwym, stojącym w jednym miejscu froncie między Francją a Niemcami. To była masakra. Ludzie nie potrafili tego przewidzieć w żaden sposób. A stało się to. Wydarzyło się to. To, że my myślimy, że coś nie ma prawa się wydarzyć, wcale nie znaczy, że się nie wydarzy. My po prostu nie potrafimy się tego domyślić. Ale gdybyśmy uznali, że ludzkie serce zawsze jest złe, zawsze przewrotne, zawsze chce więcej i wiedzieli o tym, że chrześcijaństwo jest tylko nominalne, to wtedy spodziewalibyśmy się wszystkiego. I by nas nic nie dziwiło. Byśmy wiedzieli, no tacy są ludzie są źli. Edukacja nie sprawia, że są lepsi. Tylko poddanie swojego serca Chrystusowi sprawia, że my możemy wypełnić Jego wolę tutaj na ziemi. Edukacja nie jest w stanie nas nic zmienić. Arystoteles, prawa rzymskie, cywilizacyjny dorobek, nic nie zmienia. Niemcy na perforowanych kartonikach rejestrowali cały Holokaust. Ilość ofiar. Mieli porządek z tym. Cywilizacja im jeszcze przyspieszyła wszystkie procesy. Byli w stanie logistycznie to zaplanować i zrealizować. To było możliwe dzięki dorobkowi cywilizacyjnemu. Dzisiaj żyjemy w takich czasach. Nie żyjemy w żadnych ani złych, ani dobrych czasach. Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i wszystko się może wydarzyć. Więc to jest taka rzecz, wiesz, ja kiedy czytałem dzisiaj sobie to rano i później czytam i powstanie naród, to jest 7 werset, przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, to sobie myślę, Panie Jezu, takie moje odczucie takie jest, że to ten znak to już mamy odhaczony. Bo naprawdę, czy może być większa wojna niż druga wojna światowa? Być może może być. Być może może być. W firmie Interstellar dowiedziałem się, że była wojna między głodującymi Indiami a Stanami Zjednoczonymi. To jest film science fiction. O żywność przy pomocy dronów. Bardzo, bardzo mnie to zainspirowało. Kto wie, jak rozwój cywilizacji do jakich wojen jeszcze doprowadzi. Jezus mówi, nie bójcie się. Ale ja sobie myślałem, to już się wydarzyło. Ale wiecie, mam wrażenie, że są rzeczy, które w pewnym sensie może się jeszcze nie wydarzyły. I będzie głód i zaraza, mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Wiecie, są wszystkie rzeczy, które zwracają uwagę powinny zwracać naszą uwagę na Boga. Na to, żebyśmy Mu jeszcze bardziej ufali, a mniej się bali. Przeczytam wam taki fragment, nie otwierajcie tam, on jest z księgi Izajasza. Przemek też mi go podesłał w sobotę, Przemek Kopyto. Niesamowity zupełnie, Izajasza 1 od 5. A co jeszcze można, w co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora, całe serce słabe, od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce, świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone. Plony waszej ziemi obcy na waszych orzach pożerają. Spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. Pozostała córka syjońska jak strzała z winnicy, jak budka na polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępu nie pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Ten fragment zaczyna się: w co jeszcze mam was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Będzie, oczywiście, Bóg nie bije. My to wiemy. Ale człowiek, który nie żyje drogami Bożymi, otwiera się na działanie wszelkiego zła. Czy świat jest w stanie, nie poddając się Bogu, ustrzec się przed wszystkimi koszmarami, które przychodzą na ten świat? Nie jest w stanie się ustrzec. Ale Bóg i tak mówi, dlaczego wy nie zwracacie uwagi na to, co się dzieje? Przecież to są sygnały. Z tym trzeba coś zrobić. Tu jest porównanie do ludzkiego ciała, tak? Słuchaj, to tak jest z nami. Słuchaj, ja po prostu przez całe życie miałem bóle głowy. Od dziecka. Pamiętam pierwsze, to miałem 5-6 lat miałem. Potrafiliśmy pójść do cioci na obiad. I nagle po prostu wszystkie dzieci się bawią, a Marek leży z dorosłymi na wersalce. Ciocia go okłada wodą, dochodzi do siebie. I cały czas to trwało. Pamiętam, podstawówka, średnia szkoła, na studiach poznałem Izę. Iza mówi, rzuć kawę i herbatę, zacznij pić herbaty ziołowe. Zacząłem, na rok pomogło. Potem z powrotem wróciły bóle głowy. Wiecie, 3 lata temu dopiero to się skończyło. I to nie był żaden cud. Skończyło się to dlatego, że po prostu już miałem tego udręczenia, podziurki w nosie i chyba po raz pierwszy zacząłem się interesować na poważnie. Przestałem jeść mięso, przestałem jeść chleb, przestałem jeść mąkę, kartofle. Tylko te rzeczy odrzuciłem. Cukier jeszcze. I słuchajcie, od 3 lat nie mam żadnych bólów głowy. I mówię do Przemka, przyjaciela mojego lekarza, który mi przysłał werset, w co jeszcze mam was bić, gdy nadal trzymacie w odstępstwie. I mówię do niego, słuchaj, a ty mi mówiłeś, że te historie z glutenem, ziemniakami i mięsem to jest lipa. Ja mówię, ja mam tu, wiesz, empirycznie, 3 lata, mi głowa nie boli. Człowieku, 3 lata. A on do niej mówi, wiesz co, być może masz takie uwarunkowania genetyczne, może taki masz kształt jelit, może taką masz florę, że właśnie dla ciebie to jest optymalne. Może nie dla wszystkich, może nie należy glutenu demonizować, mięsa, cukru i wszystkiego innego. Ale wiesz, to jest jedyne rozsądne postępowanie, kiedy my zaczynamy cierpieć. Zdrowy człowiek w takiej sytuacji postanawia zmienić swoje położenie. No chyba, że jest na tyle zaburzony, że już po prostu kładzie się do grobu i czeka, albo panie zrobisz cud, albo mnie zabierasz, ja nic więcej nie robię. My wiemy, że to jest nieodpowiedzialne takie zachowanie, tak? Trzeba coś zrobić w tej sytuacji, trzeba się zapytać Boga, co zrobić. I teraz wiesz, tutaj jest właśnie, czytamy o tych rzeczach, które przychodzą na świat, które są wokół nas. Pytanie jest, czy kiedy my rozpoznajemy te bóle głowy świata, świat ma ból głowy, to czy my po prostu, my sami zaczynamy działać w tym kierunku, żeby tą sytuację zmienić? Wiecie, naszym powołaniem jest trwanie w radości Pana. Apostoł Paweł powtarza list do Filipian, Piotr o tym mówi. Mówi, radujcie się, zawsze się radujcie, w każdym położeniu się radujcie. Śpiewajcie pieśni, cieszcie się, radość Ducha Świętego, radość ze zbawienia jest waszym dziedzictwem, jest waszą siłą. Radość Pana jest waszą siłą. Więc wiesz, w tym czasie, w którym jest, my powinniśmy, pierwsze co powinniśmy zrobić, to zorientować się, co się dzieje i wrócić do radości, którą mamy z Bogiem, zanim pozałatwiamy wszystkie inne rzeczy. Nie mamy wpływu na decyzje innych ludzi. Nie możemy z tym nic zrobić, ale możemy zrobić wszystko dla swojego serca, dla przemiany swojego serca i dla ratunku samych siebie. Jezus mówi, usłyszycie o tym, co ma się stać? Po pierwsze, baczcie, abyście się nie trwożyli. Więc on mówi po prostu, bój się bać. Albo bacz, to znaczy uważaj, żeby się nie bać. Rozumiesz? Uważaj. Uważaj na to. Nie uważaj na COVID. Nie uważaj na spadek ceny. Nie uważaj na to, ile zarabiasz. Nie uważaj na to, ile masz jedzenia, bo trudne czasy przychodzą na świat i my jesteśmy częścią tego świata. Ale uważaj, żeby się nie bać, kiedy to przychodzi. Bo usłyszycie te wszystkie informacje. Ale to wszystko dopiero początek boleści. I to już jest w ogóle super. Wiecie, ale to rozwiązuje sprawę, bo to jest tak, jak po prostu ja bym mógł każdemu z was powiedzieć, gdybyście mogli mi w to uwierzyć. Jak ja bym wam powiedział, że tak naprawdę, słuchajcie, to dla nikogo z nas nie ma ratunku w tym świecie. Gdybyśmy w to uwierzyli, to już mamy luza. Ale nasza cielesność, nasz nieprzemieniony umysł się ciągle broni. I więc jak czytamy tutaj, co? To głód, trzęsienia ziemi, mur, zaraza, wojny, naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, wojny światowe, wieści wojenne, to dopiero początek? Jezu, o czym ty mówisz w ogóle? Wiesz, ale jak przechodzisz na drugą stronę barykady i mówisz, nie ma dla mnie ratunku poza Panem, wtedy jesteś wolny dopiero. Dopiero w takim położeniu możesz zacząć coś robić. Bo tak, to ci pozostają ciągle środki płatnicze w postaci własnych uczynków, własnej zaradności. Jak się zaczyna 9 błogosławieństw w kazaniu na górze? Od którego błogosławieństwa? Którzy są pierwsi błogosławieni? Błogosławieni ubodzy w duchu. Dla mnie zawsze ubogi to jest pozbawiony środków płatniczych. Ubogi to jest pozbawiony środków płatniczych. Jezus mówi, błogosławieni, którzy nie mogą zapłacić za swoje usprawiedliwienie z grzechów. Błogosławieni, którzy nie mogą zapłacić za swoją świętość. Błogosławieni, którzy nie mają czym płacić, bo oni przychodzą nadzy i otrzymują od Pana i dopiero oni są błogosławieni. Ci, którzy cały czas mają czym zapłacić, nie są błogosławieni, nie mogą być szczęśliwi. Bo cały czas ich nieszczęście mieszka w nich w postaci ich wysiłków, żeby zrobić to, co mają zrobić ze swoim życiem. Wiecie, ile razy ja siedzę i sobie myślę, Boże, czy ja wszystko dobrze zrobiłem? A kiedy przychodzi ulga, kiedy dociera do mnie, że tak naprawdę w całym moim życiu to ja tak mało rzeczy zrobiłem, jak należy. A mimo tego Bóg mnie nie opuścił. Dopiero wtedy przychodzi łaska. Ale kiedy siedzę w miejscu, co ja jeszcze mogę zrobić? Chyba powtórzę znowu ten sen, który wczoraj, tydzień temu opowiadałem, bo ciągle wyglądaliście, jakbyście tydzień temu na nabożeństwie nie byli. Miałem drugi sen w zeszłym tygodniu. Śniło mi, i to było tuż przed budzeniem, za 3:06. Śniło mi się, że stałem tutaj w kościele, tak przed tymi rzędami. Nikogo już nie było, była pusta sala, ale pamiętam ten kolor czarno-zielonych krzeseł. Tak stałem i miałem takie założone ręce, postawa podwójnie zamknięta, skurczone brwi. Patrzyłem na kościół i patrzę, a tutaj Jezus stoi obok mnie. Taki wyluzowany, taki... Nie mogę sobie przypomnieć, czy miał rękę w kieszeniu, czy miał szatę bez kieszeni, nie pamiętam jak to było, ale w każdym razie on stał całkiem wyluzowany i patrzył na mnie. Ale mi to nie pomagało, ja tak zerkałem na niego, on taki wyluzowany, ale tak... Jak niektórzy wy wyglądacie w czasie kazania, jak ja głoszę. Więc tak stałem. Wiecie, i w tym śnie mówię do Jezusa, Jezu, co jeszcze można by zrobić z tym kościołem, żeby go pchnąć do przodu? Co ja muszę jeszcze im powiedzieć? Co my jeszcze musimy razem zrobić, żeby tak pojechać do przodu? A Jezus tak stał obok mnie w tym śnie, taki wyluzowany i mówi, wiesz co, nic już nie musisz robić. Wszystko, co się stanie z tym kościołem, jego przyszłością, zależy od tego, jaką my będziemy mieć przyjaźń i więź ze sobą. I się od razu obudziłem, usiadłem na łóżku, zapisałem i wszystko było dla mnie jasne. To nie są moje problemy. Błogosławieni ubodzy w duchu. Najszczęśliwszy pastor to jaki pastor? Niekompetentny. Kocha Boga i każdego dnia robi to, co Pan mu każe. I tak jest z życiem każdego z nas. To dopiero początek boleści. Więc jeżeli to dopiero początek boleści, to już teraz skapitulujmy i zanurzmy się w Bogu i niech On nas prowadzi, niech nam powie, co w poniedziałek. I luzik. I idziemy za Nim. Ale dalej. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą. Wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Nawiasem mówiąc, w tym tygodniu przyszedł do mnie chrześcijanin, który powiedział mi, że otrzymał proroctwo, że w prześladowaniach zawiśnie na haku. Spotkaliście kiedyś kogoś takiego? Kto wie już, jaką śmiercią zginie męczeńską? W czasach ostatecznych? Dla mnie to była pierwsza osoba, którą tak usłyszałem. Powiem wam, nie bardzo wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Miałem, jako kompetentny pastor, miałem kilka wersji dla niego. Pierwsza pokusa była, że mi podał nazwisko pastor, tego proroka. Bo jak taki, którego nie uznaję, to już mamy pół problemu z głowy. A wiecie, zostawiłem to. Okej, usłyszałem, dobra, nie moje życie, nie moje sprawy. Ale wiesz, z drugiej strony, przecież to jest zapowiedź w słowie, że my będziemy prześladowani. Że będziemy zabijani, że będziemy mordowani, że będziemy przeganiani. My tego po prostu dzisiaj nie możemy czytać, bo żyjemy od 70-80 lat, jesteśmy po II wojnie światowej. I się nic nie działo. W czasach stalinizmu zamknięto 80-90% pastorów. W latach 50. i trzymano w więzieniach w Polsce. Cały świat ewangeliczny był w czasach stalinowskich pozbawiony duchowieństwa. Bo nieproporcjonalne w stosunku do kościołów historycznych w tamtym czasie. Prześladowania. Przecież to jest tu napisane. Halleluja. Będą pałać nienawiścią do was dla imienia mego, tak? Czyli ze względu na Jezusa i później. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem będą wydawać siebie i nawzajem nienawidzić. Zresztą niedawno ktoś bardzo dobrze napisał. Mówi, że w tym 10 wersecie, jak go macie przed oczami, to sobie go jeszcze zerknijcie. Ktoś powiedział, że właśnie w wyniku tych prześladowań to, co się najgorsze będzie działo, to będzie się działo to, że brat brata będzie wydawał i będzie prześladował. I powiem wam, to jest dopiero historia. Powiem wam, dzisiaj to widzimy. Mamy kościoły popisowe, mamy kościoły PO-owe, mamy kościoły covidowe, mamy kościoły antycovidowe. A to jeszcze nie zaczęło się prześladowania dla imienia Jezus. Tylko to są też shitstormy internetowe. A my już nie potrafimy ze sobą w zborach gadać. A to jeszcze nie są prześladowania dla imienia Jezus. Co się stanie, jak będziemy prześladowani dla imienia Jezus? Wtedy dopiero będzie bajka. Wtedy trzęsąc się ze strachu, trzęsąc portkami, jeden będzie donosił na drugiego, żeby się wykręcić od kary. I to jest dopiero bieda. Amen? Więc słuchajcie, poćwiczmy sobie na PO, na TVP, na TVN-ie, na popisach, na covidach, na antycovidach. Już zacznijmy ćwiczyć, żeby zajmować się tym, do czego jesteśmy powołani. Że kiedy przyjdzie ten czas, który jest naprawdę fatalny, żebyśmy nie robili głupot. I powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą, okej? Okay? 12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Słuchajcie, czytałem książkę, jest bardzo fajna książka napisana o Polsce czasów powojennych, przez 5 najbliższych lat po II wojnie światowej. Wiecie, wtedy w całej Polsce, po zakończeniu II wojny światowej, było najłatwiej stracić życie. Można było być zaciukanym w lesie, na ziemiach odzyskanych, Żydzi, którzy próbowali wrócić do swoich domów, byli zakopywani w lasach, sąsiad sąsiada okradał bez problemu. Po prostu policja nad niczym nie panowała, służby bezpieczeństwa nad niczym nie panowały. Historycy mówią, że powód tego był taki, że przez 6 lat wojny ludzie stwardnieli, widząc bezprawie, śmierć i morderstwa. Wiesz, i to jest właśnie takie rzeczy się dzieją. Dzisiaj to, że dzieje się zło, powoduje, że ludzkie serca zostają zatwardzane. To, że jeden człowiek na drugiego w sprawie maseczki napada w sklepie i prawie się bije, że nie zachowuje 1,5 metra, to, że drugi nie zachowuje 1,5 metra, nie zachowuje się jak należy, jest związane z tym, że wszyscy są po prostu rozdrażnieni tym niewygodnym czasem, który ma miejsce. Więc tak się dzieje. Kiedy bezprawie się rozmnaża, a z tym też mamy do czynienia, nie będę tego tematu rozwijał, to i miłość wielu oziębnie. Więc słuchajcie, my musimy pilnować. Jezus mi powiedział, prawda, prostota i prawość. Pilnujmy naszych serc w prawości. Jeżeli my będziemy pilnować naszych serc, to nie będziemy dawali też pożywki do rozmnażania się oziębłości i braku miłości między nami, bo będziemy pilnować własnych serc. I teraz, 13, co trzeba zrobić? A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc tak naprawdę, słuchajcie, nie mamy za wiele do roboty. Mamy po prostu wytrwać w tym, co się dzieje. Po prostu wytrwać. W niezachwianej relacji z Jezusem, głosząc Ewangelię, modląc się, uwielbiając Boga i głosząc innym ludziom, że ten świat się kończy. I jeżeli nie uwierzą w Jezusa, to oni skończą się razem z Nim. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A kto kocha te rzeczy, które są w świecie, przemija razem z nimi. To jest nasze zadanie. Głosić Ewangelię. Nieść nadzieję tym, którzy giną. I wytrwać po prostu do końca. Nie szarpać się. Możemy rozmawiać, słuchajcie, można usiąść w spokojny sposób, można usiąść z sobą i powiedzieć, dobrze, mamy taki szczególny czas kwarantanny, tu mamy czerwoną strefę, co możemy zrobić? Możemy tak zrobić. Możemy nawet pomodlić się do Ducha Świętego, żeby nam wskazał, czym powinniśmy się teraz zajmować. To jest wskazane. Ale słuchajcie, na pewno nie powinniśmy robić czegoś takiego, żeby teraz spinać się i po prostu ze strachu i z napięcia kombinować, co zrobić. Bo to jest droga donikąd. To jest jeszcze większe zmęczenie. W Izraelu, jak była pierwsza intifada, nasza znajoma, Cindy Deer, mieszkała tam przez kilka lat, pracowała w organizacji charytatywnej pomagającej socjalnie Żydom w Jerozolimie. Mówi, że jak się zaczęła intifada i po prostu wybuchały autobusy w Tel Awiwie i po prostu samochody, pułapki i tak naprawdę ludzie bali się jeździć komunikacją miejską, różne rzeczy się działy, to ona przyjechała później, składała świadectwo, mówiła, wiecie, coś się fajnego zaczęło robić w Izraelu w tym czasie, bo nagle się okazało, że każda rodzina wieczorem ma ucztę. Że jak do tej pory wszyscy gonili, jak po prostu, wiesz, w wyścigu szczurów, to jak się zaczęło to, to wszyscy nagle w swoich domach wieczorem zbierali się, siadali i w miłości spożywali kolację ze sobą, całymi rodzinami. Nawet podświadomie wręcz, nie wiedząc, o co chodzi. Wiecie, o co chodziło? Dla każdego z nich w takim czasie to mogła być ostatnia kolacja, którą wspólnie jedzą. I nagle się okazało, że to, co było zewnętrznym uciskiem, prześladowaniem terrorystycznym, było zachętą do tego, żeby być jeszcze bliżej siebie. I to jest właściwe rozpoznanie. Właściwe rozpoznanie czasu. Jest źle? Słuchajcie, czyńmy miłość. Jest strach? Nie zajmujmy się propagandą i przekonywaniem jednych do noszenia maseczek, a drugim do ich nienoszenia. Nie zajmujmy się po prostu polityką. Po prostu zajmijmy się miłością. Jest tyle do zrobienia. To jest właśnie wrogie działanie do tego zmierza, żebyśmy nie dotrwali do końca. I później, słuchajcie, i to jest niesamowite, i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I tu muszę wam powiedzieć, że tu powinniśmy się wszyscy zacząć bać. Tak pozytywnie. Bo jeżeli czytasz o zarazach, to one zawsze były. Jak czytasz o wojnach, to jakieś zawsze były. Trzęsienia ziemi też zawsze jakieś były. Powodzie też i tak dalej. Ale ta Ewangelia głoszona wszystkim narodom, to tak zawsze nie było. Wiecie, przez całe wieki było tak, że Biblię tłumaczyło się na język terytoriów, które się kolonizowało albo zdobywało. Więc Europa się rozrastała, chrześcijaństwo się rozrastało. Tam, gdzie dotarli na nowy teren, tłumaczyli Biblię. Wiecie, że dzisiaj jest zupełnie inaczej? Dzisiaj Biblia jest przetłumaczona na wszystkie języki, na które dotarli chrześcijanie. Dzisiaj jest odwrotny proces. Dzisiaj się odszukuje języków, na które jeszcze Biblia nie została przetłumaczona. Jest kilkadziesiąt towarzystw biblijnych, którzy z tym się zajmują. Wiecie, my jesteśmy już u końca czasów. Ta Ewangelia dociera do krańców ziemi, do wszystkich narodów. I my musimy być tego świadomi, że właśnie ze względu na to żyjemy w czasach ostatecznych. I teraz zostawię od wersetu 15, ponieważ są tutaj specyficzne rzeczy dla Jerozolimy i Izraela i tego nie chcę dzisiaj tutaj wchodzić, bo by było za bardzo skomplikowanie, ale przerzućcie stronę do 35 wersetu. Jezus mówi tak: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali. Jeszcze raz pozdrawiamy Kasię i Janka. Żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Powiedzmy, czuwajcie. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem to słowo, to miałem takie dziwne, takie wrażenie. Widziałem was, zawsze was widzę, jak przygotowuję kazanie. To po prostu moje emocje pracują, zbieram treści, odczuwam namaszczenie i mam takie, moja, no nie są to wizje Ducha Świętego, to jest po prostu pracująca wyobraźnia, więc widzę was. Może to jest dar Ducha Świętego, nie wiem. Nie znam się. Jestem niekompetentnym pastorem. Ale widziałem was. I wiecie, i widziałem siebie, jak stoję przed wami i mówię do was: człowieku, wróć do zwyczaju modlenia się rano i wieczorem. I zaraz zdałem sobie sprawę, że po prostu, przecież tak muzułmanie nauczają. Że trzeba ten dywanik ile razy tam dziennie? 5? 7? 6? Kto wie ile? Ile? 5. Ja mówię sobie: Boże, czy my musimy w kościele takie rzeczy mówić? Czy my jesteśmy jak ci muzułmanie z Bliskiego Wschodu? Czy ja mam zacząć nauczać w zborze módl się 2 razy dziennie? Czy to nie jest zbyt prymitywne, zbyt prostackie dla ewangelicznego chrześcijaństwa charyzmatycznego? Jak rano wstajesz paciorek, jak kładziesz się wieczorem spać, rachunek sumienia? Czy to nie jest takie zbyt proste? Ja wam powiem, to jest konieczne, żebyśmy takie rzeczy robili. Bo jedynie po prostu wbicie się w pewne zwyczaje, ono powoduje, że my po prostu trwamy. Mówiłem wam już, że zacząłem czytać bardzo regularnie Biblię według planu czytania Biblii tej jesieni od września. I powiem wam, któregoś dnia czytałem rano kolejny rozdział, kolejny fragment. To jest pierwsza rzecz, którą robię. Wstaję o 6, robię kawę, siadam i 15 minut mam Nowego Testamentu. I porcja na każdy dzień jest rozpisana w tym, w planie. I wiecie, po kilku dniach siedząc tak, jeden werset zaczął do mnie mówić. Pamiętacie, to jest chyba z Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów. Mówi: wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Pamiętacie ten fragment? Siedziałem tak rano i sobie myślę, wstaję rano skołowany. Czasami mam trudną noc, czasami mi się coś śniło, czasami mam nieprzespaną, czasami budzą mnie troski, czasami budzę się i od razu staram się sobie przypomnieć: Boże, co dzisiaj? Schodzę na dół, robię kawę, siadam z Biblią, po 15 minutach jestem czysty. Naprawdę. Samo czytanie słowa powoduje, że jestem czysty. Druga rzecz, którą zauważyłem, to że dopiero systematyczna lektura Pisma Świętego sprawia, że Duch Święty ma po czym do nas dojechać. My byśmy chcieli, żeby Duch Święty do nas mówił na skutek okoliczności. Wiecie, moja żona ma świetne spacery takie z nutką, jak to ty nam nazywasz, z nutką medytacji czy czegoś, objawienia. Po prostu nagrywa te filmiki, w ogóle aż za dobrze to robi, ma większą oglądalność i więcej lajków ode mnie ciągle. Ale być może Bóg jest z nią, aleluja. Dobra, w każdym razie, wiesz, ona to świetnie nagrywa. Ja wiem, bo ja czasami z nią chodzę na te spacery i muszę się oddalić na czas nagrania, albo po prostu tego dnia nie nagrywa. Ale ja ją znam i wiesz, Iza jest po prostu taka, że ona wchodzi i do niej wszystko mówi. Drzewa, ptaki, wiatr, po prostu pole, budynki. Ona po prostu idzie i wszystko do niej gada. Po prostu ona żyje w gadającym od Boga świecie. Wszelkie stworzenie do niej przemawia. Ja biedny idę tam i po prostu tak, ona, widzisz tą chmurę? Ja patrzę się tam. Po prostu, co tam widzisz? Ja mówię, długopis? Jaki długopis? Co z tobą jest po prostu? Mówi, patrz na te kolory. Tu widzisz, zobacz jak te ptaki, jak się układają. Że się układają, że... Muszę lornetkę zabierać na spacery. Ostatnio zacząłem zabierać lornetkę. Swoją starą lornetkę ornitologiczną zacząłem zabierać. Słuchajcie, więc trochę jestem inny. Ale słuchajcie, jak ja przeczytam jeden rozdział dziennie Ewangelii, to ja wiem, co Duch Święty do mnie mówi. Bo Słowo Boże jest drogą, po której Duch Święty do naszego życia przyjeżdża. Jak mu nie zbudujesz drogi, nie przeczytasz tych konkretnych fragmentów, to Duch Święty nie ma jak do ciebie przyjechać. Później żyjesz w tym życiu, a jeżeli jeszcze jesteś dodatkowo troszeczkę znerwicowany, jest tutaj kilka osób, wiem, macie diagnozy postawione, jeżeli jesteś jeszcze troszeczkę znerwicowany, za dużo rzeczy jest, to w tym momencie, w tym nawale faktów już w ogóle nie jarzysz, które to są twoje lęki, obawy, strachy, a przez które mówi Duch Święty. Wtedy musisz zapomnieć o spacerach z nutką objawienia. Wtedy musisz po prostu zacząć regularnie czytać Biblię i patrzeć, co przez to słowo Bóg mówi do ciebie. Okej? I dlatego tutaj czytamy, do którego wersetu dojechaliśmy? Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. To jest zadanie dla nas. Nie nakupić konserw, nie wyrzucić telewizor przez okno, parę jeszcze innych endtime'owych pomysłów, ale każdego dnia być jak harcerz Jezusa Chrystusa. Czuj, czuwaj! W modlitwie, w słowie, przygotowany na to, co się może wydarzyć. Coś się dzieckiem dzieje? Ja nie muszę pierwsze moje myśli lecieć do terapeuty, do psychologa, porozmawiać z koleżanką, tylko pierwsze, dziecko, chodź tutaj, modlimy się. To jest pierwsze. Wiecie, my po prostu jesteśmy zwiędzeni współczesną gnozą cywilizacyjną. Małżeństwo się sypie, lecimy na poradę. Zanim pójdziesz na poradę, sprawdź, czy Jezus jest Panem twojego życia. Wtedy będziesz w stanie zastosować poradę. A inaczej byś miał gnozę. Byś miał wiedzę i porady, ale serce dopóki nie pęknie, nie odpuści, nie złamie się, żeby służyć swojej żonie, nic się nie wydarzy. Żaden know-how ci nie pomoże. Sam czytałem, mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus i bardzo sobie przyswoiłem lekcję o czapce załatwiacza spraw. Mam czapeczkę, żona mówi, ja już mam czapeczkę, chcę rozwiązać każdy jej problem. Marsjanie muszą się nauczyć, żeby zdjąć czapeczkę i wysłuchać. Tu nie ma żadnej sprawy do załatwienia, tu jest czas na słuchanie. Ja sobie to przyswoiłem. Czy mi to pomogło? W pierwszych dniach. A potem zobaczyłem, że ja siedzę, kiwam głową, a ona w pewnym momencie mówi, a co ja teraz powiedziałam? A ja zupełnie nie wiem, co powiedziała. Już wolę mieć czapkę załatwiacza spraw. Wtedy kombinuję, jakby tu jej pomóc i słucham aktywnie. Powiem wam, tylko jedno mi pomaga w moim małżeństwie. To, że moje małżeństwo jest zapowiedzią małżeństwa Chrystusa i Kościoła. I po prostu Bóg patrzy na moje serce, czy ja będę jak Chrystus, który oddaje swoje życie. I wtedy, jak ja to się decyduję, to ja wtedy mogę cały know-how przyjąć, jak to zrobić i jak to wykombinować. Jak tu zrobić, żeby było dobrze. Ale jeżeli Jezus nie jest Panem, to nic nie można zrobić. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy, którego dnia Pan was przyjdzie. A chrześcijanie mówią, na pewno nie wiemy, czy nic nie wiemy? Przecież przez cały rozdział tutaj mówił o znakach zbliżającego się końca, więc troszeczkę wiemy. Zapomnij, że wiesz. Twoje zadanie nie jest wiedzieć wszystko i rozpoznać każdy czas. Nasze zadanie jest czuwać cały czas. Modlić się. Szukać możliwości modlitwy z innymi, żeby modlić się i szukać Pana. Żeby we właściwym momencie zrobić to, co należy. I żeby sięgnąć po źródło mocy. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. A co zrobić, kiedy nie wie, kiedy złodziej przyjdzie? Musi zrobić coś takiego, jak ja zrobiłem. Moja żona bardzo chciała mieszkać na wsi, w domu. nigdy nie chciałem. Teraz już trochę chcę, bo jak jadę do mojej siostry i słyszę, jak winda całą noc jeździ mi nad uchem za ścianą, to już wiem, że dobrą decyzję podjęliśmy, ale wtedy nie wiedziałem i moja żona do mnie mówiła, zbudujmy dom na wsi, zbudowaliśmy dom na wsi, a ja od samego początku czułem się jak nie u siebie. Nie było jednej latarni, najbliższy dom stał ze 100 metrów dalej, nie było żywej duszy, ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Kombinowałem, ktoś mi podpowiedział, weź akt notarialny, połóż go na serce, chodź w domu, wokół domu, ogłaszaj, że to jest twoje. Inny mówi, weź butelkę oliwy, chodź wokół płotów, lej, ogłaszaj, że tu demony nie mają dostępu. Kilka butelek oleju rozlałem wokół płotów, wokół mojej działki. Po prostu ciągle myślałem, że zaraz przyjdą i okradną tam na tej pustyni, tej cisiowej po prostu. I w końcu mi jeden brat powiedział, wiesz co, ja zrobiłem dwie rzeczy w moim domu. Kupiłem polisę od wszystkiego. Ja mówię, to ile to tam jest? Wiesz, tam na rok, tam 3,5 stówy. Masz wszystko. Co ci by nie zabrali, spalili, zniszczyli, samolot spadł, wszystko masz pokryte. Ja mówię, o, to dobre jest. Ale wiesz, to i tak nieprzyjemne, jak wejdą i ci okno wyłupią. I alarm z monitoringiem. A ile to? 100 na miesiąc. Dzisiaj już zeszli do 50 na miesiąc. I nagle luz. Słuchajcie, mój dom, moja polisa i mój alarm jest gotowy 24 godziny na dobę na złodzieja. Mój dom czuwa. Moje polisy czuwają. I ja mam wreszcie, mogłem się zacząć przyzwyczajać, że mogę w tym domu normalnie mieszkać i mogę wyjechać na 2 tygodnie za granicą i zostawić ewentualnie klucz sąsiadowi, że gdyby prąd wyłączyli, gdyby elektrownia padła, żeby wyrzucić rzeczy z lodówki, żeby nie zapleśniały, bo słyszałem, że takie lodówki już są nie do odzyskania, jak zacznie wszystko w niej rosnąć. I posprzątane. Teraz jak to się ma do naszego duchowego życia? Dokładnie tak samo. Najpierw rzeczy najważniejsze. Najpierw pytanie, czy Jezus jest Panem twojego życia? Czy masz drogę otwartą do nieba? Czy jeżeli cię przejedzie dzisiaj tramwaj, autobus, urwie się winda, zjesz coś zatrutego, gdzie będziesz? To jest pierwsze. Jezus mówi, to dopiero początek boleści. Łyknijmy ten początek boleści. Łyknijmy go skutecznie i żyjmy w wolności. Bądź gotowy dzisiaj spotkać się z Panem. To jest najważniejsze. A potem, kiedy jest to już rozwiązane, każdego dnia trwaj przy Nim. Nie bój się, ufaj Mu. Jesteś powołany do tego, żeby przez resztę życia należeć do Niego i nie wykręcić się. A jeżeli tego nie ma w twoim życiu, to jest prosta narada. Nawróć się i zacznij wierzyć. Pierwsze kazanie Piotra, Piotr mówi, ukrzyżowaliście Go. Oni przejęci, co mamy robić? Macie się nawrócić i uwierzyć. I dać się ochrzcić. To jest wasze zadanie. Jezus zaczyna swoją służbę po chrzcie Jana, wychodzi, co głosi pierwsze? Ewangelię Królestwa. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak zaczyna Jezus. Jan Chrzciciel, jak zaczyna swoją służbę? Prostujcie ścieżki. To jest najważniejsze zadanie dla nas. Wyprostować swoje życie z grzechu, z egoizmu, z zadzierania nosa, z pychy i wziąć się do czego? Roboty, do zadań i zrobić to, co do nas należy. I na koniec, słuchajcie, taka myśl, nie wiem, czy mam tam werset zapisany, być może już nie mam wersetu zapisanego do tego, ale chcę ci powiedzieć jedno. Żadne okoliczności nie przeszkadzają w byciu uczniem Jezusa. Żadne okoliczności nie przeszkadzają w byciu uczniem Jezusa. One współpracują z uczniem Jezusa, żeby stawał się jeszcze lepszym uczniem Jezusa? Albo go eliminują. Tylko tak mogą okoliczności wpłynąć na ucznia Jezusa. Mogą go zdjąć z jego miejsca, przenieść do życia wiecznego, albo jeżeli zdecyduje się być na bycie uczniem Jezusa, może z nim dalej współpracować i mogą stawać się jeszcze lepszymi uczniami. Nie ma złego czasu. Czy w czasie pokoju, czy w czasie wojny. Mam teraz syna moich przyjaciół z Kalisza, który studiuje na Akademii Wojskowej, Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 2 razy się już nie widziałem, raz w wakacje, teraz 2 raz na jesieni na Dolnym Śląsku rozmawialiśmy. Powiem wam, to jest fantastyczne, jak się tych młodych ludzi przygotowuje do sytuacji nieprzewidywalnych. Jak się ich ćwiczy, jak się trenuje, jakich rzeczy się wymaga, jakiego rodzaju treningi się prowadzi. Jest niezwykłe zupełnie. I wszystko się to robi dla wojny, której być może nigdy nie będzie. I oni to wszystko ćwiczą. Drugi przykład. Systemy bankowe, informatyczne. Jak się testuje? Ciągle się je testuje. Na rzeczy, które może nigdy nie nadejdą. Testuje się. Jak myślicie, co z nami jest? Z nami jest dokładnie ta sama bajka. Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa, nie możemy patrzeć na czas jako na atak na nasze życie, ale tylko jako na możliwość treningu. Przyjaciele, witam was serdecznie w czerwonej strefie rekolekcyjnej. Rozpoznaj czas łaski. To jest dobry czas dla każdego z nas. Poproszę zespół. Powstańmy wszyscy razem. Będziemy się modlić.